To był mocny muzyczny przedsmak sportowej areny na antenie Radia Poznań. Jak mocny był finisz wczorajszego meczu Biofarmu Basketu Poznań na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Dzisiaj sportowa arena koszykarska właśnie z poznańskim zespołem występującym w pierwszej lidze koszykarzy. Mariusz Siuda program realizuje, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik i grupa gości ze wspomnianego klubu. Menadżer klubu Bartłomiej Tomaszewski, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trener zespołu Przemysław Szurek, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I chyba po raz pierwszy w naszym studiu tutaj przy mikrofonie kapitan zespołu Piotr Wielow. Dobry wieczór, Piotrze.
Dobry wieczór.
Dlatego powiedziałem, że mocny finisz wczorajszego spotkania za sprawą właśnie Piotra Wielocha był taki mocny finisz, bo całe spotkanie w Pruszkowie ze Zniczem przegrywaliście, aż w końcu została sekunda do końca. Gdy przegrywaliście jednym punktem, dostałeś piłkę, rzuciłeś za trzy i można cały mecz przegrywać i wygrać spotkanie, się okazuje, Piotrze.
Dokładnie tak. Na pewno dużo szczęścia. Wyrwaliśmy to spotkanie w końcówce meczu, goniliśmy, aż dogoniliśmy. Ostatnia akcja w miarę rozegrana spokojnie, ćwiczyliśmy to, w sumie akcja zagrana na fundamentach, rozrzucenie, taki ekstra pas, no i pozostało tylko rzut i szczęście, że wpadł.
Ale to tak czasami bywa, że jak trzeba rzut za trzy punkty, trzeba próbować rzucić za trzy punkty, ale wam ten rzut za trzy punkty wcale nie był potrzebny, ale jak patrzyłem na ten filmik, to i Jakub Fischer i ty, czyli goście, którzy potrafią rzucić za linii trzech punktów, ustawieni byliście i przygotowani właśnie, żeby zaskoczyć rywali, czy to tak spontanicznie wyszło?
Raczej spontanicznie. Wydaje mi się, że obrona Pruszkowa się trochę pogubiła i fajnie, że Kuba Fischer nie znalazł. Ćwiczyliśmy to na treningach, te ekstra pasy. Dużo mamy ciśnienie na to, żebyśmy się dzielili tą piłką i fajnie wyszło, że podał mi i trafiłem. To zwycięstwo jest naprawdę ważne, bo tabela 7-8 miejsce. Mamy nadzieję, że zejdziemy na tych miejscach, będziemy na końcu sezonu.
Panie trenerze, to oprócz tego, że to są po prostu punkty za zwycięstwo, no to takie zwycięstwo i smakuje lepiej i przede wszystkim ma taki psychologiczny aspekt, podejrzewam.
Na pewno i to też na pewno budzi dużą uwagę kibiców, bo takie choćby te filmiki, które pojawiły się z tego meczu, na pewno przysparzają splendoru nie tylko Piotrowi, ale całej drużynie, a w styczniu gramy naprawdę dobry basket, tylko nie zawsze potrafiliśmy przekuć to na zwycięstwa. Chociaż bilans w drugiej rundzie jest na razie 3 zwycięstwa i 2 porażki, więc trzeba to docenić, tym bardziej, że dwa zwycięstwa wyrwane na terenie takich, bym powiedział, bezpośrednich rywali z tej naszej części tabeli. Także i też druga rzecz, że zależało nam na zwycięstwie, żeby nie wpaść w serię porażek, z którymi mieliśmy problemy w pierwszej rundzie, a kalendarz naprawdę mamy trudny, bo właściwie trzy drużyny, które idą tym kalendarzem podobnym jak my, no na tym etapie rundy mają zawsze problemy ze zwycięstwami, więc to jest bardzo cenna wygrana.
Bartku, trzeba przyznać, że ten bilans troszeczkę poniżej podejrzewam oczekiwań. W zeszłym sezonie o tej porze w ciut lepszych nastrojach się spotkaliśmy. To ósme miejsce było na wyciągnięcie ręki. Teraz też strata punktowa do miejsca gwarantującego grę w playoffach nie jest duża, ale jednak tych drużyn troszeczkę jest przed Biofarmem Basketem.
Zdecydowanie. W zeszłym roku w tym etapie rozgrywek mieliśmy chyba bilans dodatni, jak przed chwilą policzyliśmy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na fakt, o którym mówimy od początku sezonu. Kontuzja Mateusza Bręka, absolutnie kluczowego zawodnika w naszym zespole, mocno pokrzyżowała plany. Myślę również, że pierwsza liga jest zdecydowanie silniejsza, bardziej wyrównana. Coraz więcej zawodników spływa z zespołów ekstraklasowych właśnie do pierwszej ligi, choćby przykład Pruszkowa, Mateusz Jarmakowicz. No, jakby nie było gracz swego czasu europejskiego, młodzieżowego formatu, który z niejednego chleb jadł, także to świadczy o tym, że jest nam coraz trudniej. Cały czas też podtrzymujemy tezę, że chcemy nadal być klubem, który dobrze szkoli, gdzie młodzież ma szansę grać i chyba tak nam się to udaje robić. Próbujemy znaleźć kompromisy pomiędzy faktycznie tym basketem młodzieżowym, gdzie szkolimy, a faktycznie oczekiwaniami i miasta Poznania, kibiców, którzy chcieliby chyba nas widzieć na troszeczkę wyższym miejscu. Natomiast to wszystko sprawia, że chyba ten sezon, który jeszcze trwa oczywiście, na pewno będziemy kończyć dobrze.
Czujesz, Piotrze, że ta pierwsza liga jest mocniejsza niż w zeszłym sezonie? Albo może to inaczej? grupa drużyn, które są naprawdę mocne, jest większa, bo w zeszłym sezonie pewnie 2-3 drużyny zdecydowanie górowały. Była to Legia Warszawa, Sokół, Łańcut, no próbowała Krosno tam aspirować, Krosno, o. A w tym sezonie może też są drużyny, które górują, ale cała grupa pościgowa jest mocniejsza niż w zeszłym roku?
No pierwsza szóstka wydaje mi się, że naprawdę są to mocne składy. No dwóch Beniaminków, znaczy Beniaminków, no Spadkowiczów z Ekstraklasy, Siarka Dawnobrzeg, też bardzo silny zespół, Kutno też ma bardzo solidnych zawodników. Wygraliśmy z nimi, ale widać, patrząc na tabelę, potrafią wygrywać z najlepszymi. Jest to pierwsza szóstka, no, naprawdę silna, ale potrafimy z nimi wygrywać i bardziej musimy się skupić na zespołach w naszym zasięgu.
I na nich punkty zdobywać.
Na nich punkty zdobywać, bo dużo meczów nam uciekło.
Spójnia Stargard jest na prowadzeniu, skoro tak mówimy o tej pierwszej szóstce, to ją przybliżymy. Na drugim miejscu jest Jamalek z Polonia Leszno, wielkopolski zespół, który faktycznie też wzmocnił się niesamowicie przed tym sezonem. Na trzecim miejscu Sokoł Łańcut, na czwartym miejscu Beniaminek, R8, Politechnika, Kraków, też zespół z mocarstwowymi ambicjami, pewnie większymi przed sezonem, ale też w trakcie sezonu wychodzi, że to silna drużyna. Polfarmek z Kutno na piątym miejscu, na szóstym miejscu GKS Tychy i tak wygląda, panie trenerze, że ta szóstka faktycznie chce uciec.
Tak wynika z tabeli i dlatego żałuję bardzo tego meczu z Tychami, który mieliśmy tydzień temu właściwie już wygrany właśnie z jednym z tych zespołów z szóstki. Ja chciałbym tylko jeszcze wrócić do tego pytania wcześniejszego w temacie silnej ligi.
Tak.
Rzeczywiście ilość zawodników z Ekstraklasy, jaka w tym roku się pojawiła, plus to, że byli spadkowicze w końcu z Ekstraklasy, których nie było wcześniej, bo zespoły nie spadały, powoduje, że nawet takie zespoły jak Pogoń Prudnik, która w zeszłym roku finiszowała przed nami, no dzisiaj jest dwa zwycięstwa za nami. Więc to tylko pokazuje, jak trudno jest w tym roku wygrywać mecze i jak poziom poszedł do góry. I rzeczywiście ta szóstka pewnie się już oddzieli od reszty ligi, a za nią po prostu będzie trwała no, taka bitwa na wyniszczenie, bo tam są różnice jednego, dwóch zwycięstw dla sześciu zespołów i każdy z nich praktycznie cały czas ma szansę i pewnie jeszcze przez długi czas będzie miał szansę na was do playoffów.
No tak patrzę na serię, jaką tutaj macie, to no, zdarzyło wam się dwa razy mieć cztery porażki z rzędu w tym sezonie. Seria dodatnia to jeden raz trzy zwycięstwa z rzędu. Nie chcę powiedzieć, że gracie w kratkę, ale no, taki rytm ciężko złapać w tym sezonie.
Na pewno mają na to wpływ dwie rzeczy. Przede wszystkim w pierwszym rzędzie mieliśmy mnóstwo kontuzji. Już Bartek wspomniał o wypadnięciu kluczowego gracza Mateusza Brenka. Cóż, myśmy skład nawet lekko odmłodzili, kiedy liga się wzmocniła, to spowodowało, że naprawdę...
A wy młodzieżowych reprezentantów Polski ściągaliście.
To prawda, ale debiutantów na poziomie pierwszej ligi. I rzeczywiście ta adaptacja, no przechodzi, bym powiedział tak, no dosyć trudno w ich przypadku. W związku z tym ilość tych czynników, która się spotkała, tak naprawdę spowodowała, że ten sezon jest zupełnie inny niż zeszły. Te serie były niepokojące, to prawda, tym bardziej, że oddaliśmy takie zwycięstwa, jak choćby z Notocią, które nie powinny się w ogóle nam przydarzyć.
No jest niżej w tabeli.
Zdecydowanie i to był fatalny mecz, trzeba wprost powiedzieć, że wszyscy mieliśmy pretensje do siebie po tym meczu, bo taki, tak jak powiedziałem, no nie powinien mieć miejsca i pewnie gdyby właśnie takie mecze jak Notoć, jak Prudnik u siebie.
O jednym gdyby... punktem, dzień przed świętami.
Dokładnie. Ja naliczyłem 7 meczy, gdzie przewaga 6 lub mniej punktów decydowała o naszej porażce, no to jeśli by chociaż, nie wiem, nawet nie 50%, ale 30% mieć wygranych, pewnie dzisiaj byśmy mówili tutaj o walce o szóste miejsce. Mhm. Ale realia są inne i tak jak Bartek powiedział, dopóki będziemy realizowali tą strategię łączenia młodości z jakimś już ograniem, no siłą rzeczy to będzie ciągle taki balans między playoffem a playoutem i rzeczywiście te pojedyncze mecze będą decydowały o tym, w której części się znajdziemy.
To jeżeli tak mówimy o tych meczach, które powinniście wygrać, a przegrać, choć no nie chcę takiej listy wstydu stworzyć, to mówiliśmy o Notecie Inno Wrocław, o Pogoni Prudnik, to mecz jednym punktem przegrany u siebie, no i pewnie z Astorią Bydgoszcz, bo to też jest zespół, który jest niżej i też tam chyba było szkoda, panie trenerze, tych punktów, bo to też zespół, który się okaże, że dobrze mieć z nimi lepszy bilans, pewnie.
Cały czas rewanż przed nami, więc kwestia zwycięstwa nawet dwoma punktami tutaj taki bilans by dała.
Tym bardziej, że rewanż macie u siebie.
Tak, to prawda. Mecze trochę pouciekało, ale też bądźmy szczerzy, wygraliśmy ostatnie dwa mecze, tak powiedziałem, bardzo trudne.
Listę chwały też zaraz chcę stworzyć.
No, dziękuję bardzo, bo myślałem, że skupimy się tylko na tych ujemnych stronach. To jest trudny sezon, wiedzieliśmy o tym i on będzie trudny do końca, ale ostatnie mecze pokazały, że naprawdę styczeń, jest nowa energia w tym zespole i to jest tylko kwestia, żeby tak spokojnie dograć końcówki, jak to zrobiliśmy w Pruszkowie, to na pewno zwycięstwa przyjdą i nasza pozycja w tabeli, trzeba ciągle o tym pamiętać, że my jesteśmy najszybciej pauzującym zespołem przy nieparzystej liczbie drużyn, bo gdyby dzisiaj pauzy nie było, to nasze miejsce nie byłoby 11, tylko 9, więc to jest kolejna rzecz, która trochę zaburza tabelę i my też na to patrzymy z niepokojem.
To by brakuje tego meczu.
Tak, a wcześniej jeszcze mieliśmy pauzę, mecz brakujący z Erosiem, więc my mieliśmy nawet dwa mecze mniej niż pozostała część ligi i to miejsce w tabeli też było takie trochę nieadekwatne do ilości zwycięstw versus przeciwnicy.
To Piotrze, lista meczów chwały, zwycięstwo u siebie z Polonią Leszno chociażby, naszpikowaną gwiazdami też z Ekstraklasy na początku sezonu?
Myślę, że tak, ale większość meczy, które wygraliśmy, były naprawdę na dobrym poziomie. Mecz z Kutnem, tak mi
też u siebie.
Pamięć, u siebie była energia, potrafiliśmy grać zespołowo i z tego było to zwycięstwo. Chociażby nawet wyjazdowy mecz z Kłodzkiem, gdzie też nam nie układał się pomyśli od początku meczu to spotkanie, a potrafiliśmy wywieźć zwycięstwo.
I jest jeden zespół, z którym już wygraliście oba spotkania. To też jest cenna sprawa, bo miejsce wyżej jest Kotwica Kołobrzeg, ale pewnie dlatego, że ma jeden mecz rozegrany więcej od was, czyli chociażby już ten jeden punkt brakujący, to jest to, czego brakuje do Kotwicy i to jest już zespół, którego pokonaliście dwukrotnie i to jest o tyle cenne, że to też może być ten rywal w walce o ósemkę.
To prawda, który sprowadził też zawodnika z Ekstraklasy Szymona Rducha, też się wzmacniał, więc to tylko pokazuje właśnie, że nawet zespoły, które wzmacniają się chłopakami z Ekstraklasy, no nie są wcale skazane na play-offy, tylko wręcz na walkę o nie. Także to rzeczywiście to jest cenne zwycięstwo z Kotwicą po świetnym meczu przez 33 minuty i takim obronie wyniku przez ostatnie 7.
Mówiliśmy o tym, że brakuje wam takiej serii w sezonie, serii zwycięstw, no raz 3 zwycięstwa to udało się osiągnąć. Teraz ten bilans rundy rewanżowej też już jest przyzwoity, ale gdy się patrzy na wasze mecze, to tak można odnieść wrażenie, że i w meczach brakuje takiej ciągłości. Nawet w tych ciężkich meczach chyba nie ma meczu, w którym wszystkie kwarty wygraliście. Zawsze gdzieś chociaż jedna kwarta niestety na straty spisana musi być. No w Lesznie ostatniej do meczu w Lesznie pewnie nie chcielibyście wracać, ale co mecz coś takiego się dzieje pewnie. Brakuje, znaczy tak, nie wiem, ławki?
Nie chciałbym jakby rozstrzygać takich
szczegółów
mhm. taktycznych, ale trzeba wprost powiedzieć, że gdyby mecze trwały 33 minuty, to bylibyśmy w czwórce dzisiaj. Bo naprawdę potrafimy tworzyć świetne widowiska i ciągle gdzieś wkrada się jakieś takie nerwowe kilka minut, które nam albo zabiera zwycięstwo, albo wręcz, że musimy je ratować. Prawda jest taka, gdybyśmy znali odpowiedź na to i zawodnicy, i ja, to pewnie by tego nie było, ale rzeczywiście są takie momenty nerwowości i myślę, że tu jest problem defensywny, że my nie potrafimy wtedy po prostu zatrzymać dużym przeciwnika, co było naszą domeną w poprzednich latach. Trochę nam się zmieniła kompozycja zespołu i na pewno zmieniamy charakter na bardziej ofensywny niż defensywny, chociaż wcale tej defensywy nie odpuszczamy na treningach, bo układ jest cały czas taki sam, a mimo tego gdzieś ta obrona nie pozwala nam tak stopować zespołów, jak robiliśmy to wcześniej.
W zeszłym roku, Piotrze, każdy był dumny, jeżeli niezależnie czy był z dołu, czy z góry tabeli, to każdy przeciwnik był dumny, gdy Biofarmowi rzucił ponad 60 punktów, szczególnie w waszej sali, a teraz wyniki po 80-70 punktów to norma w tym sezonie. Tak to się zmieniło?
Może dlatego, że zmieniliśmy salę i przeciwnicy lepiej trafiają na kosze Citizenu, bo naprawdę na Politechnice to była taka nasza jakby twierdza praktycznie do zdobycia. Ciężko to powiedzieć, jaka jest przyczyna tego, że nie potrafiłem tak bronić jak w zeszłym sezonie. Na pewno Mateusz Bręk dawał nam dużo zbiórek, bloki w końcówkach, co nieraz zaważyły na zwycięstwie. I na pewno brak Mateusza jest tu dużym czynnikiem tego, że nie potrafimy tak bronić, jak broniliśmy w zeszłym sezonie.
Gdy ktoś chciałby porozmawiać z nami o koszykówce i ma może pytanie do naszych gości, to zapraszamy 618-654-654. Parę razy padło tutaj w waszych wypowiedziach, że wzmocnili się rywale zawodnikami z Ekstraklasy, że mnóstwo zawodników z Ekstraklasy. Wy zbudowaliście skład przed sezonem, ale Bartku, no, nastąpił taki moment, że trzeba było sięgnąć po zawodnika młodego, ale z doświadczeniem wobec kontuzji Mateusza Bręka. Pada tutaj kilka razy to nazwisko, ale w zeszłym sezonie wiemy, że to był gracz podstawowy, ważny, czy był w pierwszej piątce, czy wchodził z ławki, to był niezwykle istotny zawodnik, w tym sezonie właściwie spisany na straty z powodu kontuzji, no i Konopackiego z Gdyni trzeba było sprowadzić, taki ruch trzeba było wykonać, bo brakowało graczy.
Tak, przed sezonem zdawaliśmy sobie sprawę, budując zespół, że ten skład został siłą rzeczy troszkę zawężony. Pojawili się zawodnicy z mniejszym doświadczeniem w porównaniu z poprzednimi sezonami. Biorąc pod uwagę faktycznie, jeszcze znowu wracamy do kontuzji Mateusza, czyli był kolejny zawodnik, który mógł zdobyć 10 punktów, zebrać 8 piłek, dać 4 bloki, 4 asysty. Średnio pewnie takie statystyki Mateusz miał. To siłą rzeczy liczba zawodników, którzy potrafili to taką zdobyć punktową czy zbiórkową dać, mocno się zawęziła. Nierówna forma. Jeden zagrał lepiej, kolejne dwa mecze zagrał sobie, spowodowały, że krótko mówiąc brakowało takiego zawodnika, który wniesie troszkę energii, troszkę penetracji, troszkę asysty, zbiórki, dużo walki i zaangażowania na parkiecie. I wydaje mi się, że Mariusz nam to dał. Chyba trzeci mecz, tak? To był Mariusza trzeci czy czwarty, także myślę, że Mariusz swoje zespoły oddał.
Tak, panie trenerze, taki zawodnik, który przyjdzie w trakcie rozgrywek, jest z marszu gotowy do gry? Bo to trzeba na szybko wkomponować.
Przede wszystkim tu trzeba oddać jedną rzecz, że chłopak z ASECO, czyli z projektu, można powiedzieć też, który stawia na Polaków, gra w Ekstraklasie, ma zaplecze drugoligowe, powodował, że tam się szkoli w pewnych takich ramach rzeczywiście nowoczesnych, podobnie jak i u nas. Więc ja nie bałem się o to, że będzie problem z wkomponowaniem, bo on ma wiedzę przed z dobrego klubu. Była tylko kwestia, żeby odpowiednio znaleźć mu miejsce na boisku, a tak jak Bartek już zaznaczył, te trochę tak wracamy do tego Mateusza, ale taką wszechstronność, Mateusz prezentuje podobną wszechstronność, może jest innym typem zawodnika defensywnie, ale było nam to potrzebne, dał energię i przede wszystkim dużo uśmiechu na twarzach się pojawiło z jego przyjściem, bo to jest wesoły człowiek i na pewno paru zawodników korzysta z tego, choćby Wysocy, bo rzeczywiście potrafi im dostarczyć piłkę. Jedna z tych, które wpadły przed Piotra rzutem, była właśnie po podaniu Mariusza, także fajnie, że z nami jest i mam nadzieję, że będzie zdrowy, bo z tym zdrowiem tak różnie jest i będzie nam pomagał wygrywać mecze.
Proponuję założyć słuchawki, bo zdaje się, że pytanie będzie, a jeszcze nie wiemy, do którego z naszych gości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Do pana Bartłomieja Tomaszewskiego chciałem pytanie zadać.
Słyszymy wszyscy.
Świetnie, bardzo się cieszę. Panie Bartku, dobry wieczór. Ja chciałbym zadać takie pytanie, bo jak wiemy, jedna z drużyn ekstraklasowych ostatnio zakończyła, jakby tak powiedzieć, żywot. Może to jest szansa, żeby skorzystać i ściągnąć jakichś dobrych zawodników?
Z czarnych słów, z jednym słowem, tak?
Tak, dokładnie, panie Grzegorzu, dokładnie.
Czy jeszcze jakieś pytanie, czy tutaj już odpowiadamy?
Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję, to tylko to kluczowe pytanie dla mnie.
Dziękujemy bardzo w takim razie za włączenie się do naszej audycji. Oczywiście jest grupa zawodników w Słupsku, ale czy faktycznie macie jeszcze jakieś zakusy, żeby ten skład jeszcze budować i do kiedy można zawodników sprowadzać, bo to chyba ten czas mija zaraz, tak?
Powiem tak, że o problemach Czarnych Słupsk wiedzieliśmy już dużo wcześniej. Mieliśmy cały czas nadzieję, że bardzo silny ośrodek z bardzo wiernymi, licznymi kibicami, swego czasu bardzo silny, się utrzyma. Wszyscy taką nadzieję mieliśmy. Jak wiemy, mecze oddają w tej chwili już walkowerem. Po prostu nie ma zespołu. Także o tym wiedzieliśmy wcześniej. Próbując z trenerami, szukając kogoś, tak jak był wspomniany Mariusz Konopaski, który się pojawił, również patrzyliśmy na skład Czarny Słupsk i przyznam szczerze, że tam tych Polaków było, liczących się Polaków, naprawdę niewielu. A jeśli to pewnie poza naszym zasięgiem finansowym. Natomiast w tej chwili co? W tej chwili okno transferowe w pierwszej lidze skończyło się 15 stycznia i na tym etapie już nie ma o czym mówić.
A o przyszłym sezonie to będziemy mówić dopiero pewnie w kwietniu.
Natomiast bardzo dziękuję za czujność i uwagę, podpowiedź. Myślę, że kluby ekstraklasowe skorzystają choćby z takiego zawodnika jak Mandas Czesnawski, który przydałby się pewnie w każdym zespole pierwszoligowym bezwzględnie. Natomiast zdecydowanie w ekstraklasie również sobie znajdzie miejsce do gry. I tego jestem pewien.
Wracając do tego wzmocnienia, Piotrze, czy też trener mówił, że to taki zawodnik, który też wniósł atmosferę, ale atmosfera w waszym zespole na ogół była dobra. Zresztą ja widziałem reakcję po wczorajszym zwycięstwie. No takie zwycięstwo to każdego oczywiście musi uradować, ale było widać, że ta drużyna jest taką jednością. Czy mi się tylko wydaje z trybun, jak na was patrzę?
Nie, nie. Zawsze u nas w zespole była bardzo dobra atmosfera. Każdy się wspiera. Jest dużo energii na treningach. Czasem brakuje tego na meczach, ale to jest właśnie kwestia doświadczonych zawodników, żeby podnieść poziom tej energii na treningach, aby młodzież dawała to też na meczu. I jeżeli będziemy cały czas drużyną i się spierać, to myślę, że będą zwycięstwa. Większość tych zwycięstw będzie na pewno. Jak jest ten spirit na boisku i na treningach, to zwycięstwa same przyjdą.
Tak, bo jest coś takiego, że nawet jak czasami nie idzie, ale się zepniecie jako zespół, to jeszcze można coś wykrzesać dodatkowego?
Dokładnie tak, to jest to coś, co trener nam mówi podczas scoutingów, że widzi to na meczach i no jest to dodatkowa energia.
Przed tym sezonem, w zeszłym sezonie takim waszym planem ambitnym był awans do ósemki, czyli do fazy playoff. To udało się w fajnym stylu osiągnąć. No i w tym sezonie, gdy spotykaliśmy się przed sezonem, czy na treningach, czy przy okazji meczów, czy na konferencji prasowej, to już tak otwarcie o tej pierwszej ósemce mówiliśmy. I co ciekawe, gdy już tak otwarcie i bardziej ambitnie o tej pierwszej ósemce zaczęliśmy mówić, to się okazuje, że trudniejsza jest walka o tą ósemkę, panie trenerze, niż to było w zeszłym roku.
Znaczy, ja mogę, może tutaj sprostuję trochę. W zeszłym roku stanowiliśmy sobie cel utrzymanie się bez playoutu.
Aha, czyli dziesiątka.
Lekko żeśmy poprawili ten wynik, tak. Bo dziewiąte, dziesiąte miejsce, może dla słuchaczy powiemy, że utrzymuje się bez konieczności gry w playoutach, ale też nie gra playoffów.
To jest koniec sezonu, po sezonie
tak
zasadniczym.
Tak jest. Zajęliśmy ósme miejsce, co było takim troszkę na górkę wynikiem i rzeczywiście w fajnym stylu zdobyte. Jak spotkaliśmy się przed sezonem, mówiliśmy, że byłoby fajnie, jeśli powtórzylibyśmy. To ósme miejsce właśnie mając świadomość tego, jak liga się zbroi. No i jesteśmy właśnie cały czas, bym powiedział, w takiej fazie, że cały czas to jest blisko nas, ale jest niezwykle trudne, więc myślę, że jeżeli udałoby się wejść do playoffów, to biorąc pod uwagę okoliczności wokół nas i te wspomniane urazy i to, jak wzmocniła się pierwsza liga, to byłby to naprawdę duży sukces, o który na pewno będzie trudniej w tym roku niż w zeszłym.
Tak zaczynając trochę drugą część naszej rozmowy, którą będziemy kontynuowali po przerwie, zapytam Bartka Tomaszewskiego, czy rozpoczynając ten sezon, wasi sponsorzy i komercyjny, który jest w nazwie firma Biofarm, i miejski, który no wiadomo też znaczną część waszego budżetu buduje, czyli Urząd Miasta, też wymagają od was jakiegoś celu sportowego. Też przed sezonem, gdy wam przelali te pieniądze, powiedzieli, ale ma być, nie wiem, ósemka, mają być playoffy, czy co ma być. Była jakaś taka sugestia?
Jednoznacznie takie cele nie zostały przed nami postawione, natomiast wyczuwamy troszkę w takich nieformalnych, luźnych rozmowach, że miasto na nas liczy. Miasto jest naszym głównym partnerem. Wiadomo, firma Biofarm jest naszym głównym sponsorem strategicznym. Natomiast nie wyobrażam sobie tutaj, żebyśmy mogli mówić o czymś więcej, o budowie silnego zespołu w perspektywie roku, dwóch, trzech, czterech, czy o naprawdę bardzo wysokim miejscu w tabeli w tym roku bez współdziałania. Tak? To nie jest tak, że grupka zapaleńców postanowi, że spróbujemy zbudować się koszykówkę. Naprawdę, to musicie całe środowisko i tutaj bezwzględnie. Miasto jest naszym głównym partnerem, Biofarm jest partnerem strategicznym. Tak, miasto oczekuje chyba od nas miejsca, pewnego miejsca w playoffach i takiego usadawiania się w górnej części tabeli. To
czyli
na pewno.
W siedzibie firmy na Wałbrzyskiej koło stadionu chyba zachowują większy spokój niż na Placu Kolegiackim, tak czasami odnoszę wrażenie. Ale to może być moje wrażenie. Drodzy Państwo, czas na muzyczny przerywnik. Za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Farm Basket Poznań, pierwszoligowa męska koszykówka ze stolicy Wielkopolski, dzisiaj jest tematem sportowej areny.
zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą, jestem skryty. Lub to tu blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam się o niczym.
Sportowa Arena.
20 minut przed 23 wracamy do rozmowy o poznańskiej pierwszoligowej koszykówce, która robi co może, by awansować do fazy play-off, robi co może drużyna Biofarmu Basketu, czyli zająć miejsce w pierwszej ósemce. No, ustaliliśmy, że ta pierwsza liga jest sportowo silniejsza i dlatego trudniej się walczy niż w zeszłym sezonie, co jednoznacznie określili kapitan zespołu Piotr Wieloch i trener Przemysław Szurek i menadżer klubu Bartłomiej Tomaszewski. I może fajnie ze strony sportowej, bo to faktycznie poziom spotkań jest wyższy i lepiej się ogląda i czołowi polscy zawodnicy lądują w pierwszej lidze, ale też, Bartku, no nie da się ukryć, że droższa się zrobiła ta pierwsza liga i gdy pukaliście do niej, kupując dziką kartę, tak, dwa sezony temu, to była inna pierwsza liga niż jest teraz, a wy się w niej utrzymujecie. Jest drożej?
Jest drożej, tak. Odpowiadając jednym zdaniem, jest drożej, natomiast też próbujemy się dostosować do tych warunków, z trudem, ale próbujemy. Wiemy, że dotacja miejska, chociażby w porównaniu z tym, co było dwa lata temu,
też wzrosła.
Wzrosła.
To w tej chwili jest ile? Bo to nie są tajne kwoty. 720 tysięcy złotych, to jest wasza na sezon?
725 tysięcy złotych.
Dokładnie. Mhm. To jest na sezon dotacja miejska.
Tak, do tego dochodzi swój wkład własny, którym trzeba dysponować, którego wymaga miasto. Mhm. No, staramy się sprostać również tym wymaganiom w obliczu rosnących stawek
za wszystko.
Pierwszoligowy za wszystko również, tak. Jak doskonale wiemy, koszty, albo inaczej, stawki pracowników chociażby, z którymi się spotykamy w biznesie, w firmach, o tym, o czym się mówi, to jest oczywiste. Podobnie jest w sporcie, mi się wydaje. No, każdy w tej chwili młody człowiek uprawiający sport, który może kupić bilet do Londynu za 19 zł i grać nawet w amatorskiej, półamatorskiej widzę z angielską, też tam jakieś wymagania i próbując z temu sprostać, no niestety te budżety rosną.
Wasz budżet, tak szacujący, około miliona złotych podejrzewam, żeby grać na, no nie chcę użyć brzydkiego słowa, średnim poziomie pierwszoligowym, ale jesteście, nie jest to obraźliwe określenie, jesteście w połowie stawki mniej więcej pierwszej ligi, więc to jest, to pokazuje, jakie macie pieniądze i gdzie może taka drużyna funkcjonować. Dużo większe pieniądze na pewno mają zespoły czy z Leszno, czy ze Stargardu, które walczą o awans, a żeby była ekstraklasowa koszykówka, no to jest kilkumilionowy budżet potrzebny, podejrzewam. I to taki nie 2 czy 3, ale pewnie jeszcze więcej.
Wymóg Polskiej Ligi Koszykówki mówi o 2 milionach, natomiast myślę, że w naszych warunkach poznańskich, wiadomo, życie w Poznaniu jest troszeczkę droższe niż w Krośnie, delikatnie mówiąc, choćby koszty wynajmu mieszkań z jednej strony, z drugiej strony próbując zadowolić również bardziej wybrednego i bardziej oczekującego kibica poznańskiego, no to zdecydowanie musiała być kwota przynajmniej dwukrotnie wyższa, żeby mówić tutaj o pewnym sportowym spełnieniu.
Bo jakbyśmy chcieli ekstraklasę, to nie może być taka nijaka ekstraklasa, tylko trzeba od razu coś grać, żeby to w Poznaniu miało sens.
Dokładnie,
właśnie.
Dokładnie. Mamy jeszcze kibica, który pamięta, co prawda już coraz bardziej w podeszłym wieku, ale jeszcze pamiętali mecze o medale mistrzostw Polski czy europejskie puchary, więc tutaj, mówię, walką o utrzymanie w ekstraklasie byśmy chyba zbyt wielu osób nie zainteresowali.
Panie trenerze, co jest też atutem poznańskiego zespołu, czego przykładem jest też siedzący tutaj obok po mojej prawej stronie Piotr Wieloch. W Poznaniu na szczęście jest trochę tej młodzieży i nie chcę powiedzieć, że to jest taniej, ale można swojego zawodnika, mówiąc brzydko, wyprodukować. Nie trzeba za dużo tych zawodników sprowadzać spoza Wielkopolski, tylko z Poznania i z Wielkopolski. To jest coś, co cechuje wasz klub.
Z pewnością z tego jesteśmy dumni, ale poziom ryzyka rośnie, kiedy wprowadza się młodych ludzi do pierwszej ligi, czego doświadczamy już trzeci sezon i to widać. Z jednej strony jesteśmy dumni, ale też podkreślamy to, że my robimy coś, na co mało kto w Polsce odważy się zrobić, bo taka jest prawda, bo przy takiej lidze, gdzie w tym roku 7 drużyn jest zaangażowanych w trakcie w spadek, czyli można być jedną nogą w playoffie, a za chwilę można spaść z ligi, no to ja mówię, ja cały czas się cieszę, jestem dumny z tego, że robimy taki projekt, ale rzeczywiście ryzyko jest spore, ale z drugiej strony no, mam nadzieję, że za parę lat powiemy, że to naprawdę było coś fajnego, co wydarzyło się w Poznaniu, bo wielu zawodników dostało szansę, dzisiaj ją wykorzystuje, choćby Damian Szymczak, który świetnie gra w zespole Stychów i ostatnio nam nawsył sporo krwi.
A to tak jest, że czasami się swojemu klubowi trochę chce pokazać, ale nikt nikomu nie odbiera. Są zawodnicy pochodzący z Opalenicy, na przykład Mateusz Bręk jest tego przykładem. Jakub Fischer chyba z Sierakowa, jeśli się nie mylę. Czyli tu chcę pokazać tą wielkopolskość tej drużyny. Piotr Wieloch z Kościana. Jak to tam w tym Kościanie się zaczęło? Kiedyś? W Obrze?
W Obrze, Kościan. Dziadek powiedział, że piłkarzem nie będę, to idź na salę, pograj w kosza.
Dobrze gra w piłkę. A próbowałeś pograć w piłkę?
No, kiedyś tam w gimnazjum coś tam próbowałem.
Na treningach jest najlepszy.
Jakoś tam wychodziło, ale...
Ale w Kościanie to piłka ręczna, przecież wicemistrzowie świata i brązowy medaliści mistrzostw świata z Kościana pochodzą, więc też nie ciągnął szczypiorniak?
Miałem taką propozycję, bo dobrze się pokazałem na rozgrywkach szkolnych, piłkę ręczną. Ale jednak koszykówka została. Miałem rywalizację z bratem i to chyba zaważyło na tym.
Mhm. I tak przez Dobry Kościan wyłowili trenerzy z Poznania?
Czy przez Dobry Kościan? Nie wydaje mi się. Ostatni rok U16 pojechałem do Opalenicy. Graliśmy tam mistrzostwa Polski i wtedy chyba zapadła decyzja o tym, że pójdę do projektu do Poznania.
Panie trenerze, pan wielu tych zawodników, można powiedzieć, wychował i nie wiem, z Piotrem Wielochem, czy też z zawodnikami, których wymieniliśmy, to pan od, no nie maleńkości, ale od nastolatka ich prowadzi i zna bardzo dobrze.
Od czasu przyjścia do Poznania, czyli
tego 16 roku życia, tak?
Piątek 10?
Mhm. Czyli 8 lat to już będzie.
Tak. To już jest naprawdę szmat czasu. Ale w temacie Wielkopolski ja przytoczę ciekawą statystykę. Wczoraj z asystentem Janusz Pruszkowa znaleźliśmy. Proszę sobie wyobrazić, że na 12, pierwsza 12 punktujących zawodników w pierwszej lidze, 6 jest z Wielkopolski, a wśród 11 asystujących najlepszych 5 jest z Wielkopolski. Mamy na myśli Sieraków, Opalenice, Ostrów. To są niesamowite statystyki, bo tak wczoraj...
Ale w różnych klubach.
Oczywiście, mówimy o klubach pierwszoligowych, tak. Wśród liderów tychże statystyk, Rodowód Wielkopolski.
Mhm.
To patrząc na takie statystyki, też się chce powiedzieć, że jeden klub w Ekstraklasie to za mało.
No, żeby tutaj można by Team Wielkopolska zbudować i okazuje się, że próbować pograć, a po udanym pierwszym sezonie w pierwszej lidze, drugim sezonie w pierwszej lidze, Piotrze, też podejrzewam, że pojawiły się jakieś propozycje, telefony, żeby, nie wiem, zmienić klub na inny, pierwszoligowy, ekstraklasowy? Coś tam się ruszało?
Były takie propozycje, ale szybko doszliśmy do
porozumienia w Poznaniu.
I bardzo się dobrze czuję w Poznaniu i niczego mi tutaj nie brakuje.
No, panie trenerze, i ten skład się wiele w porównaniu z zeszłym sezonem nie zmienił, ale troszeczkę czasami trzeba zamieszać w tym garnku, żeby tak smaku dodać. Nie tylko od mieszania, ale trzeba przyprawić.
Na pewno jest to potrzebne z roku na rok. W zeszłym roku poczyniliśmy transfery bardziej w graczach seniorskich, bo czy Filip Struski, czy Mateusz Migała, to byli chłopacy już, którzy zakończyli wiek młodzieżowca. W tym roku bardziej poszło to w kierunku młodzieżowców. Tak jak Bartek wspomniał wcześniej, szukamy takiego środka w tym wszystkim, czyli połączenia młodych graczy, którzy mogą reprezentować klub w rozgrywkach U20 i też młodych, którzy mają decydować o wyniku, i ten kompromis nie jest łatwy do osiągnięcia, ale stąd choćby ta stabilizacja składu, która miała właśnie dać jakby taką pewność pewnego poziomu gry, a z drugiej strony wprowadzić tych młodych graczy na parkiety pierwszoligowe.
To i tak jest młody zespół, bo po 30 jest tylko doświadczony środkowy Adam Metelski, który ma dawać takie doświadczenie, ma być taką ostoją pod koszem, oby jak najczęściej był i pod własnym koszem, i pod koszem przeciwnika, z doświadczeniem ekstraklasowym przecież zawodnik. 30 ma już za sobą dopiero co, ale ma jednak Tomasz Smorowiński, a większość to są zawodnicy wieku Piotrka Wielocha, 24 lata i młodsi nawet.
To prawda i tak jest od początku naszego pobytu w pierwszej lidze i ja cały czas będę podkreślał, że wykonujemy kawał roboty, ale czasami ta młodość nam zabiera te końcówki i to niestety gdzieś tam boli bardzo mocno, ale z drugiej strony ten zespół się cały czas rozwija, chłopacy się rozwijają, bo choćby popatrzeć na statystyki indywidualne, to praktycznie każdy z tych młodych zawodników notuje lepszy sezon w tym roku.
Panie trenerze, czasami młodość zabiera, ale czasami szalona młodość daje, jak chociażby we wczorajszym spotkaniu.
I tutaj się odwołam, bo ostatnio usłyszałem od kolegi z redakcji, że nie ma przewagi, której byśmy nie rozstronili, a ja odpowiedziałem, że też nie ma przewagi, której byśmy nie odrobili i mam teraz satysfakcję. Dzisiaj rzeczywiście odrobiliśmy wczoraj taką przewagę, no już w końcówce meczu, która wydawała się bardzo trudna do odrobienia i no i nadal mamy tą cechę, że nie poddajemy się, choćby sytuacja była trudna i beznadziejna i potrafimy dalej wykrzesać z siebie tą energię, którą dawaliśmy kibicom przez te ostatnie 2,5 roku.
Ale przez to wszystko jesteście takim zespołem trudnym do zdefiniowania, bo potraficie ograć wicelidera, ale potraficie też przegrać z przedostatnią drużyną w tabeli, bo takie są fakty: porażka z Natecią, a zwycięstwo z Polonią Leszno. Dużo mówimy tutaj o tej młodzieży, o ściąganiu zawodników do Poznania. Basket Junior to jest, Bartku, taki program już naprawdę szeroki i tak w dół. Mamy ten pierwszy zespół, tak szybko to nakreślić, pierwszoligowy z kapitanem Piotrem Wielochem. Później mamy drugi zespół występujący w drugiej lidze, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym i to jest Biofarm Basket Suchy Las, pod tym sucholeskim szczytem występuje. No i oprócz tego mnóstwo drużyn młodzieżowych i to jeszcze z tymi składami przenikającymi się, podejrzewam, między drugim zespołem a zespołem juniorów. Ile tego jest w klubie?
Ciężko policzyć. Natomiast tak, rozpoczynamy w tej chwili, te rozgrywki młodzieżowe zaczynają wchodzić w decydującą fazę. To jest kolejna rzecz, która pewnie troszeczkę nam zakłóci w tej chwili przygotowania do meczów pierwszoligowych, bo tak jak wspomniałeś, faktycznie zawodnicy reprezentujący zespół pierwszoligowy grają w rozgrywkę U20. Jest ich chyba czterech.
Czyli zawodnicy z pierwszego zespołu za chwilę będą jechać na mistrzostwa juniorów do lat 20.
W czwartek dokładnie.
Dokładnie. W czwartek wyjeżdżamy niestety do dalekiego Przemyśla.
Szerokiej drogi.
Minie 19 jutro, tak, 9 godzin minimum podróży. Półfinały Mistrzostw Polski, po dwóch tygodniach finały Mistrzostw Polski, są to imprezy pięciodniowe, gdzie licząc kwestię dojazdu, bywa, że jest to 6 dni. Wracając z Przemyśla, nawet jeszcze z Przemkiem nie rozmawiałem, jakoś rozbijamy się, tak, trenerzy się rozmijają, część zostaje w Krakowie, gdzie dojeżdża reszta zespołu na mecz pierwszoligowy.
No, ale w poniedziałek
takie
tydzień,
są nasze,
tak?
Takie
tak
są nasze realia, które pewnie w porównaniu, tutaj mówimy o powodach, czy jest lepiej niż w zeszłym sezonie, czy tak samo, czy może gorzej. To są problemy i dylematy, których, myślę, taki R8 Kraków nie ma. Oni grają mecz w sobotę i przygotowują się przez cały tydzień do kolejnego meczu. Tutaj my niestety musimy dzielić się z zawodnikami między pierwszą ligą, drugą ligą, U20, U18, a że te rozgrywki trwają, wchodzą w tej chwili w decydującą fazę. Pewnie jest to taki element, który troszkę zakłóci pracę tego, co najbardziej widać, czyli zespołu pierwszoligowego. Tak, ale odpowiadając na pytanie, mamy U20, mamy U18, równie z szansami na finał U20, na pewno z szansami na finał U16, z szansami na pewno na finał. Myślę, że abyśmy zakończyli ten sezon z dwoma, może nawet trzema medalami, pewnie byśmy to uznali za duży sukces. Oczywiście może się zdarzyć, że żadnego medalu nie będzie, natomiast to pokazuje skalę naszego przedsięwzięcia, tak? Ilość dzieciaków grających gdzieś na mini koszykówkę również jest spora. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy największym, czy jednym z największych projektów w Polsce koszykarskiej, natomiast myślę, że faktycznie tak jest. W niedawno ogłoszonej klasyfikacji sportu młodzieżowego, czy z Towarzyszenia Sportowego Ministerialnego, jesteśmy z klubów koszykarskich na trzecim miejscu. Wyprzedza nas tylko WKK Wrocław i Śląsk Wrocław. My jesteśmy na trzecim miejscu. Wydaje mi się, że jak na 7- czy 8-letnią historię klubu jest wynik bardzo dobry.
Drugoligowy zespół występujący pod szyldem Biofarm Basket Suchy Las, to też są zawodnicy, którzy też rozjeżdżają się tak na te młodzieżowe rozgrywki i to właściwie jest, właśnie chciałem zapytać o to doświadczenie, bo w zeszłym roku był medal Mistrzostw Polski, tak, brązowy w kategorii do lat 20 i też z zawodnikami grającymi w pierwszej lidze. I właśnie to, że część zawodników gra w drugiej lidze, w Suchym Lesie, że część zawodników gra w pierwszej lidze, no przekłada się na to, że w tych juniorskich rozgrywkach potem spijacie śmietankę.
Teoretycznie tak, ale jakbyśmy popatrzyli na kalendarze rozgrywkowe, to momentami naprawdę są tak przeładowane, bo planując udział w rozgrywkach, my na przykład nie wiemy, ile zgłosi się drużyn. Bywają takie sezony, że są 4 drużyny U20, a w tym roku mieliśmy tych drużyn 7, tych meczy 12 i chłopacy niektórzy rozegrali w 3 miesiące, czy nawet 2,5, praktycznie 30 meczy. I to też miało niestety wpływ na pierwszą ligę, także zbierają chłopacy doświadczenia na przyszłość, a my po prostu siedzimy czasami z bólem głowy, jak to wszystko podzielić i miejmy nadzieję jednak, że tak jak w poprzednich latach, to całe doświadczenie zebrane w tych pierwszych miesiącach pierwszoligowych, no, przyniesie nam efekt w postaci finałów rozgrywek U20, U18, U16, a tak Bartek powiedział, jeżeli będziemy zdrowi, będziemy dobrze grali, to może troszkę więcej.
Dla drużyny do lat 16 fajną sprawą chyba jest ta młodzieżowa Euroliga, czyli Able, te międzynarodowe rozgrywki. Niedawno fajny turniej w Suchym Lesie i też was czekają jeszcze, czeka też fajny wyjazd i przede wszystkim z kimś innym wreszcie gra na międzynarodowym poziomie, jakby nie patrzeć.
Tak, ten zespół 16 naszych kadetów jest to silny zespół, który jak zresztą młodzi chłopacy poprosili o kilka wywiadów podczas tego turnieju, czy przy okazji tego turnieju, sami stwierdzili, że w Polsce jest niewiele klubów, z którymi mecze są wyrównane. Reszta meczów niestety kończy się dużą przewagą. Jest to bardzo niemiarodajne. Nie pokazuje im, w którym miejscu ich rozwoju koszykarskiego są. Faktycznie ta Liga Ibla, gdzie spotykają się naprawdę z koszykówką na wysokim poziomie litewską, łotewską, rosyjską, włoską, bardziej rozświetla im horyzonty, wznosi ich marzenia na wyższy poziom i taki jest cel naszego udziału w tych rozrywkach.
Najbliższy rozkład jazdy Biofarmu Basketu już nie młodzieżowego, ale w oparciu też o młodych graczy cały czas, ale tego pierwszoligowego walczącego o play-offy to 12 lutego, czyli w poniedziałek za tydzień. Wyjazdowe spotkanie w Krakowie, 08 Kraków, no jeden z potentatów ligi. 17 lutego mecz z Sokołem Łańcut u siebie, czyli w kolejny weekend. No dwa mocne zespoły, ale w myśl zasady, że z silnymi zespołami też grać potraficie, to gdzie tutaj punkty będzie łatwiej urwać? Niespodziankę w Krakowie sprawić, czy u siebie we własnej sali, Piotrze?
W Krakowie niespodziankę. Pokazaliśmy w Poznaniu, że potrafimy przeciwstawić się zespołowi z Krakowa. Przegraliśmy 6 punktami, ale mecz na pewno się podał kibicom, bo dużo fajnych akcji, mocnej obrony. Zatrzymaliśmy najlepszego Szczelca, 35% miał skuteczności w ataku, to wydaje mi się, że to jest dobry wynik. Postaramy się uprzykrzyć możliwie w kolejnym meczu u nich. Mam nadzieję, że będzie zwycięstwo po naszej stronie, a mecz z Łańcutem musimy zmazać plamę po dość wysokiej porażce w Łańcucie. Nie pokazaliśmy dobrego basketu. I myślę, że będziemy dobrze przygotowani do tego meczu.
W zeszłym sezonie, pamiętam, zespołem z Łańcuta, wtedy też bardzo mocnym, chyba mocniejszym niż w zeszłym roku, przegraliście wysoko w Poznaniu, ale niespodziewanie wygraliście w Łańcucie, więc wszystko się może zdarzyć. Ale już nie wracamy do zeszłego sezonu. Po tych dwóch meczach, o których powiedziałem, Śląsk-Wrocław, Astoria-Bydgoszcz, potem Polfarmek z Kutno, może mniej Kutno, ale zaczyna się, panie trenerze, taka seria spotkań z drużynami, z sąsiadami w tabeli, z którymi o tą ósemkę będziecie walczyć, gdzie kogoś trzeba będzie wypchnąć z tego 7-8 miejsca, a samemu z tego swojego 11, miejmy nadzieję, za chwilę 10 wepchnąć się do tej 8.
No byśmy mieli taką prawidłowość, jak mamy w styczniu i na początku lutego, że ogrywamy tych sąsiadów z tabeli. Cóż, no taki jest plan, bo tak jak powiedziałem, idziemy trudnym kalendarzem, naprawdę trudnym. Mamy kumulację dobrych przeciwników, potem nastają ci, powiedzmy, nam bliżsi w tabeli, co nie znaczy, że łatwiejsi wcale. Bo tak jak pokazał zespół z Kłodzka, który zaczął nagle seryjnie wygrywać i pokonywać Tychy u siebie czy Pruszków, to wcale też nie będą łatwe mecze. No i przede wszystkim musimy znaleźć sposób na to, żeby te rozgrywki U20 nie wybiły zespołu z rytmu, bo to będzie kluczowe, bo będziemy grali praktycznie systemem przy ewentualnym awansie do finału w Mistrzostw Polski, będziemy grali systemem przez 3 tygodnie, środa, sobota. Co jak pokazała pierwsza runda, nie jest takie proste, aczkolwiek mówię, no teraz to ostatni układ środa-sobota wypadł dla nas nieźle, bo wygraliśmy w Pruszkowie.
No niektórzy mówią, że systemem meczowym to się najlepiej przygotowuje.
Dojrzałe zespoły, tak.
Ale każdy woli grać niż trenować pewnie.
Dokładnie.
No miejmy nadzieję, że uda do tej ósemki wejść. Jeszcze króciutko o salę chciałem zapytać, czy ona takim waszym atutem jest, bo przenieśliście się do sali Citizen. Trenujecie codziennie w tej sali?
Tak jest.
I to jest chociaż ten plus, że tam, gdzie gracie, tam trenujecie.
Na pewno, aczkolwiek wczoraj z Tomem Kijewskim uczyliśmy sobie rozmowę, że ta hala Politechniki, o czym pewnie też wspominali trenerzy żeńskiej koszówki, w jakiś wyjątkowy sposób ograniczała zdobycze punktowe.
Tak jest.
I śmiejemy się, że ona nam bardzo pomaga defensywnie, a te kosze są tutaj na scenie przyjazne dla obu stron, ale fakt jest faktem, że oczywiście lepiej jest trenować na hali codziennie, na której się potem gra mecz, także...
Ale też potrzebowaliście drugiego sezonu, żeby się na dobre w tej sali Politechniki ograć, więc miejmy nadzieję, że z każdym kolejnym sezonem też w tej sali Citizen będziecie się dobrze czuli. Tak zmierzam tą salą, żeby do sali Citizen zaprosić na mecze poznańskiej drużyny, bo naprawdę są emocjonujące. I 17 lutego, to jest najbliższa okazja, sobota godzina 14, jeśli dobrze pamiętam, mecz z Sokołem. 17, tak? 17 lutego, to łatwo zapamiętać, mecz z Sokołem Łańcut, potem 24 lutego z Astorią Bydgoszcz, bardzo ważne spotkanie, zapraszamy na te mecze Biofarmu Basketu Poznań. Bartłomiej Tomaszewski, Przemysław Szurek, kapitan drużyny Piotr Wieloch byli moimi gośćmi, Mariusz Ciuda program zrealizował, Grzegorz Hałasik poprowadził. Dziękujemy bardzo za wizytę. Dziękuję w studiu bardzo. W napiętym kalendarzu cały czas dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.